Będziemy czytać Ewangelię Mateusza, rozdział 24. To taki nowy zwyczaj, że jak czytamy Boże Słowo, to tamta strona, tam owacje dla Bożego Słowa, owacje dla Bożego Słowa. Dobrze. Ale zanim zaczniemy czytać Ewangelię Mateusza, rozdział 24, od trzeciego wersetu, chciałbym zadać takie dosyć, myślę, ważne pytanie samemu sobie i nam wszystkim, którzy jesteśmy zgromadzeni w tej sali. Spróbujcie się do tego pytania ustosunkować. Jakie się takie myśli rodzą w was tak od razu? Czy jesteś dzisiaj gotowy na spotkanie z Jezusem Chrystusem? To jest ważne pytanie. Czy jesteś gotowy dzisiaj na spotkanie z Panem? Można to pytanie rozszerzyć. Czy będąc gotowym oczekujesz na Jego przyjście? A może masz tak rozliczne plany w swoim życiu, że nie bierzesz pod uwagę nawet tego? Jako dzieci Boże, zbawione, odkupione, powinniśmy żyć z tą świadomością, że dzisiaj mogę się spotkać z Panem. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Że dzisiaj możesz się spotkać z Panem. Drodzy, chciałbym przez chwilę, przez ten czas, który mi został, mówić o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Myślę, że dla tych, którzy czytają Biblię, jest to sprawa oczywista, jasna, że Jezus powróci. Jezus powróci. O tym mówił sam Jezus, o tym mówił apostoł Paweł, o tym mówił apostoł Piotr, o tym mówił apostoł Jan. Większość pism Nowego Testamentu w sposób bardzo jasny stwierdza, mówi, że Jezus przyjdzie. Po raz drugi. I taka jest ludzka natura. W tym nie jesteśmy inni od uczniów. Bo kiedy pojawia się termin powtórnego przyjścia Jezusa, a greckie słowo to paruzja, określające powtórne przyjście Jezusa, gdzieś w naszych umysłach kołata się to stwierdzenie kiedy. No tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Kiedy? My lubimy wiedzieć kiedy. Jak się z kimś umawiamy na spotkanie, no to przecież umawiamy się kiedy? No, musi być to, musi paść to. Kiedy? To jest spotkanie nasze z Jezusem. To jest nasze połączenie z Jezusem. Oblubieniec i oblubienica. I czytając Ewangelię Mateusza, 24 rozdział od wersetu 3 poniżej, możecie teraz ten tekst, jeżeli macie pismo, śledzić. Popatrzcie, jacy byli uczniowie. I patrząc na uczniów, możemy zobaczyć, jacy my jesteśmy, bo my jesteśmy do nich podobni i obyśmy byli we wszystkim do nich podobni w tym życiu, bo oni starali się być podobni do Jezusa. Więc popatrzmy, jak uczniowie na to reagowali. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Kiedy Jezus mówił im o powtórnym przyjściu, kiedy Jezus im mówił o zburzeniu Jerozolimy, powiedz nam, kiedy to się stanie. No taka jest natura ludzka. Uczniowie też pytali, kiedy się to stanie i dalej, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. A więc dla uczniów jednoznaczne przyjście Jezusa i koniec świata to jest jedno zdarzenie. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Już tu nie wchodzę w zawiłość tych zagadnień, ale tak jest sformułowane pytanie. Kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? I mamy teraz odpowiedź Jezusa. Jezus bardzo różnie odpowiadał na zadawane mu pytania. Nie wiem, czy zauważyliście to. Przestudiujcie dokładnie, albo już studiujecie dokładnie Ewangelię i odpowiedzi Jezusa na zadawane pytania są tak przeróżne, że ja czasami się dziwię, ale wiem, że On jest pełen mądrości i On wie, dlaczego tak odpowiada na tak zadane pytanie, bo czasami w ogóle nie odpowiada na pytanie. Więc nie na każde pytanie musimy odpowiedzieć. naśladując Jezusa. To nie dotyczy egzaminów oczywiście, bo widzę, że tam największa radość po mojej prawej stronie. Czasami Jezus nie odpowiada na pytanie. Nikodem go coś pyta, a on mówi, że musisz się na nowo narodzić. Zupełnie pomija pytanie Nikodema. Przekazuje mu to, co w tym momencie Nikodem ma usłyszeć. I tak dalej. A jak innym razem uczony w piśmie pyta się, które jest największe przykazanie, to Jezus mu stara się naprawdę dokładnie odpowiedzieć. Bo widzi, że w tym pytaniu jest coś, naprawdę ten człowiek się chce coś dowiedzieć. I tutaj, no ciekawe, czy Jezus odpowie na pytanie uczniów, bo oni mu stawiają proste pytanie. Kiedy nastąpi Twoje przyjście? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, kiedy się dostanie? Pytają go bardzo konkretnie. Więc Jezus mógł to załatwić jedną odpowiedzią. Rok 2000... No piąty nie, no nie. 2000, no rozumiecie tam. No, ja nie mogę odpowiedzieć. I też nawet nie będę próbował, bo ktoś później powie, że tu ogłosiłem z kazalnicy, kiedy nastąpi przyjście. A znak będzie taki i taki. Tak mógł Jezus odpowiedzieć. A Jezus odpowiedział bardziej w taki skomplikowany sposób. Ale przeczytajmy tę odpowiedź Jezusa. Od wersetu 4 czytamy, a Jezus odpowiadając, jednak odpowiada. Nie pomija milczeniem, nie zmienia tematu, co się zdarzało, że i temat zmieniał. Odpowiadając, stara się odpowiedzieć. Odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, a kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdy wam wtedy kto powie, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą znaki cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Czy Jezus odpowiedział na pytanie uczniów? No to jest... Kiedy? Pytanie było proste. Powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. Odpowiedział na to pytanie, czy nie odpowiedział na to pytanie? Odpowiedział, ale nie tak, jak oni by chcieli. Jezus odpowiada zawsze tak, jak On chce. Nie tak, jak my chcemy. On odpowiedział po swojemu na to pytanie, ale odpowiedział wystarczająco, że się powinni zorientować, czy powinni... Ale widać, że oni uznali tę odpowiedź, bo dalej go nie drążą. Dalej uznali tę odpowiedź, uznali, że to jest wystarczające, że nie wiem, czy to ich satysfakcjonowało, czy zadowalało, nie wiem, czy nas zadowala ta odpowiedź, ale jak już wracając do pytania, także padło takie pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i czytając ten tekst, chcę go w ten sposób przeanalizować, że chcę Wam na podstawie tego tekstu pokazać 7 głównych znaków świadczącym o przyjściu, ponownym przyjściu Chrystusa. Na bazie tego tekstu. Oni pytają, kiedy, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Na bazie tego tekstu chciałbym zwrócić nam wszystkim uwagę na 7 rzeczy, które będą miały miejsce w świecie przed powtórnym przyjściem, Chrystusa. Po pierwsze, werset 5, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Chciałbym nazwać tą odpowiedź Jezusa takim hasłem zamieszanie religijne. Wielu przyjdzie, mówiąc, jam jest Chrystus, wielu przyjdzie, mówiąc, jam jest Zbawiciel, i wielu ludzi pójdzie za tym wyznaniem. Wielu pójdzie za tym Mesjaszem, wielu pójdzie za tym Chrystusem, wielu pójdzie za tym Zbawicielem. Od czasów Jezusa i także w czasach Jezusa, przed czasami Jezusa i od czasów Jezusa do dzisiaj mamy ogromne religijne zamieszanie na świecie. Mówi się, że są wielkie trzy główne religie, czyli chrześcijaństwo, islam, buddyzm. Do tego dochodzi hinduizm, judaizm. Każda ta religia jest podzielona, może nie wszystkie, ale większość na dziesiątki odgałęzień. Do tego mamy do czynienia z setkami, z tysiącami innych drobnych religii. Na świecie panuje totalny chaos i zamieszanie, jeśli chodzi o religię, o drogę zbawienia, o to, kto jest Zbawicielem i jaka jest droga zbawienia. Wystarczy porozmawiać z ludźmi w naszym kraju. Większość to tak ludzie to chrześcijanie, katolicy. Ale gdybyśmy ich zapytali, w jaki sposób człowiek może być zbawiony, to większość odpowie, że jest wiele dróg do Boga. Że człowiek może być zbawiony, będąc buddystą, może być zbawiony, będąc muzułmaninem, albo wyznając jakąś rodzimą religię, którą może wyznaje kilka tysięcy ludzi z danego rejonu, już nikt więcej na świecie. Drodzy, potężne zamieszanie religijne, wiele dróg, wiele zbawicieli, wielu mesjaszy. Ludzie nie mogą się w tym w ogóle zorientować. Jest to totalny zamęt na świecie w tym względzie. To jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Wielu jest zupełnie w tym wszystkim zgubionych. Ja będę krótko to omawiał, dlatego że tych rzeczy jest wiele. Drugi znak, o którym Pan Jezus powiedział, werset 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Ostatnio czytałem taki artykuł, już się króciutko dzieliłem na spotkaniu modlitewnym, że ludzie, którzy są jakimiś autorytami na świecie, wypowiadali się w ten sposób, że od 11 września, od zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku, praktycznie mamy do czynienia z trzecią wojną światową. Udowadniali to w ten sposób, że zaangażowanych jest konflikt zbrojny w tej chwili wiele narodów, wiele państw i front walki jest w różnych częściach świata w tak zwanej wojnie z terroryzmem. Uczestniczą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, inne kraje cywilizowane i te fronty walki są w różnych miejscach na świecie naraz w jednym dniu dzisiaj. Może nie jest to wojna taka, jak do jakiej może przywykliśmy, czytając historię z pierwszej, z drugiej wojny światowej, że mamy jakieś jednolite fronty i tam się toczą działania wojenne i wiele konfliktów, ale tak zdefiniowali współczesną sytuację, nazywając ją de facto trzecią wojną światową. Oczywiście niektórzy się bronią, mówią, że jeszcze nie, że nie. Ja nie chcę mówić, czy tak, czy nie, ale na pewno usłyszeliśmy o wojnach i słyszymy codziennie. Czy można oglądnąć w ciągu dnia wiadomości, nie słysząc o jakichś konfliktach wojennych gdzieś w jakichś rejonach świata? Spróbujcie wyłapać, znajdźcie sobie takie wiadomości. Słyszymy o wieściach wojennych. Trzecia rzecz, na którą Jezus zwrócił uwagę, werset 9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego, prześladowania chrześcijan. Można by pomyśleć tak, XXI wiek, świat powinien być cywilizowany. A dzisiaj nasi bracia, nasze siostry są męczeni w więzieniach, są torturowani i są zabijani za wiarę. Nie wiadomo, do dzisiaj nie wiadomo, ilu chrześcijan rocznie jest zabijanych w Chinach z powodu wiary. Dlatego, że nie ma danych statystycznych, ile ludzi w ogóle jest zabijanych w wyniku egzekucji w Chinach, a to są setki tysiące ludzi. Spośród tych setek tysięcy ludzi duża część to są chrześcijanie. Inne kraje, Indonezja, Korea Północna, Wietnam, kraje, niektóre kraje afrykańskie, kraje muzułmańskie, gdzie przyznanie się do chrześcijaństwa łączy się z tym, że może stracić życie od najbliższych członków rodziny. Własny ojciec i matka zabiją cię. Być może do tej pory żyliśmy sobie tutaj w Europie, w tej części cywilizowanej świata i jedyne prześladowania to, że ktoś nam pokazał kuku, że mamy ewentualnie, gdyśmy po prostu wyznali, że Jezus jest naszym Panem. Ale myślę, że Bóg też otworzył nam szeroko oczy poprzez różnego rodzaju książki, publikacje, filmy i pokazał nam to. My to wiemy, zobaczyliśmy, że dzisiaj, teraz, w tym momencie nasi bracia i siostry wierzący podobnie jak my w Jezusa z Pana i Zbawiciela są dręczeni z powodu wiary na śmierć. Ten znak się dokonuje na naszych oczach. W cywilizowanym świecie dzisiaj się to dzieje. Kolejna rzecz, o której powiedział Pan Jezus, wersety 10, 11. I wówczas wielu się zgorszy, nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I teraz tu już jest mowa o sytuacji wewnątrz Kościoła. O zamieszaniu i zwiedzeniu, które ma miejsce wewnątrz Kościoła, pośród tych, którzy są Jego ludem. I muszę powiedzieć Wam to, muszę się do tego przyznać tutaj z zakazalnicy, że większego chaosu i zamieszania, jakie jest wewnątrz ewangelicznego chrześcijaństwa, to ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę troszeczkę się tym interesuję, dlatego że próbuję zrozumieć, znaleźć różnego rodzaju nurty i kierunki, które dzisiaj mamy w ewangelicznym chrześcijaństwie. Troszeczkę różni się chrześcijaństwo, które mamy, powiedzmy, w Chinach, chrześcijaństwo wschodnie, czyli tutaj Ukraina, chrześcijaństwo zachodnie, Niemcy i Anglia, a jeszcze inaczej wygląda to w Stanach i w Australii. Mamy przeróżne kierunki w chrześcijaństwie ewangelicznym. Niby mamy wspólne fundamenty, tę samą Biblię, ale różną. Różne kierunki teologiczne i różne nauczanie. Jest ogromne zamieszanie wewnątrz ewangelicznego chrześcijaństwa. Nowonarodzeni chrześcijanie gubią się. To widać na Ukrainie. Nie wiedzą, gdzie, do jakich zborów się przyłączyć, jakiego nurtu chrześcijańskiego się chwycić. Czy współczesnej trzeciej fali, czy może tradycyjnego pentakostolizmu, który gdzieś tam od lat, od Azusa Street funkcjonuje. Nie chcę Wam o tym dużo mówić, bo to musiałbym wiele godzin na to poświęcić, żeby pokazać te różnice, na czym one polegają, gdzie one są. Sami też, nawet w takim malutkim zborze jak w Nowej Hucie, czasami zastanawiamy się, jak powinien wyglądać nasz zbór. Sami się nad tym zastanawiamy. Może powiem Wam taką historię z jednego miasteczka w Polsce, nieduże miasteczko, polskie miasteczko, tam był zbór Kościoła Zielonoświątkowego. Nieduży, nieliczniejszy zbór od naszego, około 100 osób w tym zborze. W pewnym momencie grupa osób nie zgadzała się z pastorem, więc wyszli i założyli drugi zbór. To jest takie typowe zjawisko. Nie zgadzamy się z przywództwem, nie zgadzamy się z pastorem, nie zgadzamy się z ludźmi, którzy prowadzą ten zbór. Wychodzimy, zakładamy drugi zbór. Po jakimś czasie do tego głównego zboru przyjechał misjonarz z zagranicy, który był normalnym misjonarzem mającym pracować w tym mieście, ulokował się w tym zborze. Po pewnym czasie jego nauczanie było troszeczkę inne niż nauczanie pastora, więc zabrał ze sobą grupę ludzi i też odłączył się od tego zboru. I dzisiaj w tym niedużym miasteczku na jednej ulicy, to jest jedna ulica, nieduża ulica, są trzy zbory. W bliskim sąsiedztwie obok siebie. Ten zbór zielonoświątkowy, który był na początku, nie obok jest ten zbór, który się odłączył i za chwileczkę jest zbór tego misjonarza. Co my komunikujemy, drodzy, co my komunikujemy ludziom z tego miasteczka? Jest totalne zamieszanie. Zamieszanie także wewnątrz Kościoła, a to ten przykład, krótka ilustracja sytuacji w jednym z miasteczek polskich. I to funkcjonuje, to trwa. Ale zna Pan tych, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego. Drodzy, kolejna rzecz, o której powiedział Pan Jezus, podając różne znaki wskazujące na przyjście Jezusa. Ja może powiem jeszcze tyle, wracając do tamtej rzeczy. Zamieszanie w ramach ewangelicznego chrześcijaństwa będzie jeszcze większe. Zamieszanie będzie jeszcze większe. Niewielu będzie się już mogło w stanie w tym wszystkim połapać. Będziemy mieli książki dwie. Gdy przeczytasz jedną, powiesz amen, przeczytasz drugą, amen. A gdy je porównasz, one są zupełnie przeciwstawne do siebie. O czymś innym, inaczej, zupełnie inaczej mówią ci o pewnych rzeczach. Na co inne kładą nacisk. I my, to będzie narastać. Nie chciałbym tutaj podawać, jaka jest recepta na to, ale może takie jedno słowo wam powiem. Prostota Ewangelii. Prostota Ewangelii. Proste, zwyczajne, normalne chrześcijańskie życie. Solidne, porządne. A nie przeróżne trendy, prądy, nurty i inne rzeczy, które jak może będą zalewać umysły chrześcijan. Co książka to lepsza, co książka to lepszy sposób na Kościół, na przebudzenie, na zdobycie miasta, na zdobycie, co to nowy pomysł. Prostota wiary, prostota Ewangelii i solidne życie wynikające z posłuszeństwa Bożemu Słowu. Kolejną rzecz, o której Pan Jezus powiedział, werset 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. To też dotyczy do Kościoła. I to jest ciekawe, bo w jednym miejscu Pan Jezus mówi o prześladowaniu, a za chwilę mówi o oziębłości. Czy jak są prześladowane, to jest oziębłość? Raczej nie, raczej jest. Czyli naraz będą prześladowania, w jednym momencie będą prześladowania i w jednym momencie będzie. Mi to bardzo pasuje. Tak świat podzielony na dwa. W jednym miejscu są prześladowania, a w drugim miejscu jest oziębłość. To nie wszystko musi stać globalnie. To po prostu musi się dziać teraz i już, i dzisiaj. I to dzisiaj i już i teraz się dzieje. W jednym miejscu są męczeni nasi bracia za wiarę, a w innym miejscu mamy oziębłe chrześcijaństwo. Pełne kompromisu z grzechem, uwikłane w różne złe, niefajne rzeczy. I to się dzieje naraz, gdzie ta relacja z Bogiem wystygła, stała się oziębła, a jak relacja z Bogiem staje się oziębła, to świat zaczyna dominować. W Kościele zaczyna dominować świat. Świeckie pomysły, koncepcje, rozwiązania. Kościół staje się wielką firmą biznesową, a nie Bożym organizmem, Bożym ciałem, gdzie rządy sprawuje Jezus Chrystus przez Ducha Świętego. A ludzie żyją jak bracia i siostry w prostocie wiary. Modląc się razem, błogosławiąc się nawzajem, pomagając sobie jedni drugim, brzemiona jedni drugim nosząc. Wtedy mamy jakąś organizację kościelną, funkcjonującą o jakieś, nie wiem, zasady niby wyczytane z Biblii. Kolejna rzecz, o której Pan Jezus powiedział, nazwałem to szóstym znakiem, werset 14, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Głoszenie Ewangelii na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Jak ktoś z was ma na przykład dostęp do internetu, to może sobie to sprawdzić, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest więcej programów telewizyjnych, stacji telewizyjnych, które 24 godziny na dobę nadają chrześcijańskie programy, transmisje z ewangelizacji, niż wszystkich stacji publicznych i komercyjnych w Polsce. Samych stacji telewizyjnych, stricte chrześcijańskich, które 24 godziny na dobę emitują chrześcijańskie programy na cały świat. Poprzez internet, poprzez satelity. Oprócz tego współczesne środki techniki sprawiają, że praktycznie z informacją można dotrzeć wszędzie. A do tego dziesiątki tysięcy misjonarzy, którzy działają na całym świecie. To są dziesiątki tysięcy misjonarzy, którzy działają praktycznie we wszystkich rejonach świata. A może taki prosty przykład z naszego podwórka. To, że w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącu grupa osób, która na początku liczyła kilka osób, ostatnio brat Jurek powiedział, że ta grupa już liczy 15 osób, zdecydowała się iść tak po prostu zwyczajnie do ludzi, którzy są na ławkach i rozmawiać z nimi o Jezusie Chrystusie. My głosimy Ewangelię, żeby ci ludzie byli zbawieni. A może to też jest głoszenie na świadectwo wszystkim narodom? Taki naród jak mieszkańcy Nowej Huty, poprzez taki kościół, jak my jesteśmy, przed przyjściem Pańskim mają jeszcze usłyszeć świadectwo o Ewangelii? Bóg nas porusza do takich niekonwencjonalnych, no, można powiedzieć niekonwencjonalnych, dla mnie zwyczajnych, ale nowych sposobów świadczenia, mówienia o Jezusie na świadectwo wszystkim narodom. To jest jeden ze znaków wskazujących na powrót Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz, znak numer 7, werset 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Na tym się chwileczkę zatrzymam, bo możecie się zapytać, co to za ohyda spustoszenia na miejscu świętym, którą przepowiedział prorok Daniel. Jeszcze jest potrzebna ta rzecz. To jest siódmy ze znaków, które Jezus wymienia w Ewangelii Mateusza, mówiąc, zapowiadając swoje przyjście. Ohyda spustoszenia na miejscu świętym. Już nie chcę analizować proroctwa księgi Daniela. Może tylko przeczytam z tego 9 rozdziału, ten werset 27. Przeczytam go, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Gdzie ewentualnie macie sobie to szukać. Ewangelia, księga Daniela, 9 rozdział, werset 27. To jest fragment proroctwa dłuższego. I zawsze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tego tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I Jezus powołał się na tą ohydę spustoszenia w świętym czy w świątyni, którą przepowiedział prorok Daniel, że to będzie ostateczny znak wskazujący, że Jezus jest już tuż. I wiecie, jak wszelkie proroctwa Starego Testamentu, każde doczekało się przeróżnych i wielu interpretacji. I jedna z interpretacji, ja podam wam trzy, żebyście mogli sobie to uchwycić. Jedna z interpretacji mówi w ten sposób, że żeby Chrystus przyszedł, musi być odbudowana świątynia w Jerozolimie i do tej świątyni musi wkroczyć Antychryst i przez to dokonać tak zwanej obrzydliwości, czyli ohydy spustoszenia, to co dokładnie zrobił Antioch Epifanes w III wieku przed Chrystusem. Czy drugim wieku, bo to 1163 rok. Drugim wieku przed Chrystusem, że się musi dokładnie to stać. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja podobna mówi tak, że niekoniecznie tak, ale na pewno musi być świątynia odbudowana, musi być odbudowana świątynia żydowska w Jerozolimie i ta świątynia musi zostać tak samo zniszczona, jak zniszczyli ją Babilończycy, kiedy zdobyli państwo judzkie, a więc zrównali ją z ziemią. I to jest ta ohyda spustoszenia w świątyni, zniszczenie świątyni. Ale jest trzecia interpretacja tego fragmentu Pisma Świętego. Bazując na tekście z Księgi Daniela, tam nie jest użyte hebrajskie słowo mówiące w świątyni, lecz w świętym. Lecz w świętym stanie ohyda spustoszenia. I to zostało jednoznacznie podciągnięte, że chodzi o świątynię. I może się, kochani, okazać, do czego ja się osobiście skłaniam, że żadna świątynia nie jest potrzebna. Że nie chodzi o świątynię, ale chodzi o święte miasto. O Jerozolimę. Chodzi o zniszczenie, zohydzenie Jerozolimy. A żeby się to stało, to naprawdę my sobie możemy tutaj siedzieć i może jeden pocisk trafić w Jerozolimę i może być obrócona w gruzy. Nie jest potrzebny jakiś niezwykły czas, aby się to działo, to się może stać w ułamku minuty. Jakiś człowiek, terrorysta może się z plecakiem przejść ulicami Jerozolimy i zdetonować i może pół miasta być obrócone w ruinę z częścią wzgórza świątynnego. A ileż to trzeba, żeby czołgi dzisiaj wjechały do Jerozolimy z obcych państw? Ile trzeba na to? Godzinę? Jaki to jest kraj? Jak województwo? Małopolskie, może troszkę większy? Dzisiaj czołgi jeżdżą prawie 100 km na godzinę. Mogą przejechać od granicy izraelskiej do Jerozolimy w jedną godzinę. Może półtorej, może dwie. I zająć całe to miasto, zniszczyć je. A więc może tylko takie ostrzeżenie zrobię, że ci, którzy oczekują odbudowania świątyni w Jerozolimie, że to będzie ostateczny znak, mogą się bardzo pomylić. Bardzo pomylić. Bo ohyda spustoszenia to może być zwyczajne zniszczenie Jerozolimy. Zwyczajne zniszczenie Jerozolimy, tamtego rejonu. A czy o to trudno dzisiaj? Czy o to trudno? Chcę wam jeszcze taką rzecz powiedzieć z tego miejsca, kiedy tutaj stoję. I myślę, że poświęciłem trochę czasu w swoim życiu, żeby się zapoznać z różnymi teoriami eschatologicznymi. Mówię to całkiem szczerze, do żadnej nie mam zaufania. Żadna mnie nie przekonała. Mogę o nich wiedzieć, mogę znać ich główne założenia, ale żadnej bym nie wygłosił w sposób, że to jest ta, pod którą mi się podpisał. One wszystkie mają poważne uchybienia i poważne zalety. I dlatego Jezus podsumował całą tą wypowiedź w wersecie 44. Posłuchajcie, jak Jezus podsumował całą tą swoją wypowiedź na pytanie, kiedy to się stanie. Przeczytajmy sobie ją, może sobie przeczytamy głośno, bez oklasków albo z oklaskami. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Ja wam mogę wyrysować tutaj wszystko na tablicach, pięknie to układać. Koncepcja taka, koncepcja taka, koncepcja taka. Tu świątynia, tu antychryst, tu wielki ucisk. Tu tu tamto. A na końcu pada zdanie. Bądź gotowy dzisiaj, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, o której się nie domyślacie. I możemy za bardzo zacząć polegać na pewnych wydarzeniach, pewnych znakach. Możemy zacząć na tym polegać, a pominiemy naprawdę istotę sprawy, którą Jezusowi chodziło w tej wypowiedzi. Jemu chodziło w tej wypowiedzi, bądź gotowy dzisiaj spotkać się z Panem. Tak żyj, abyś był dzisiaj gotowy spotkać się z Panem. Nie myśl o tym, że musi być świątynia odbudowana czy nie odbudowana. Może będzie, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem po prostu. A może nie będzie i tego też nie wiem. Ale bądź gotowy dzisiaj na spotkanie z Panem. Żyj tak. Bo tak naprawdę to się może stać w każdej chwili. Takie zdarzenie z tego tygodnia. O godzinie około 22 dzwoni do nas telefon. Moja żona odbiera. Słyszę po rozmowie, że rozmawia z kimś, kogo dobrze zna. I dowiaduje się, gdzieś tam podsłuchując, bo stoję blisko, dowiaduje się, że ta osoba już jest w naszym bloku. I chce się bardzo z nami spotkać. I słyszę, jak moja żona tak dyplomatycznie odpowiada, że nie powiem, może tyle powiem, że była to godzina 22, był to mężczyzna, więc można to było zrobić. Moja żona mówi, daj nam pół godziny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mieliśmy malowanie w tym dniu. I nasze mieszkanie wyglądało naprawdę makabrycznie. My byliśmy brudni, wszystko praktycznie w farbie. Pokój, gdzie mogliśmy tę osobę przyjąć, rozumiecie, jest zagracony wszystkim z innego pokoju. Musimy pół godziny wystarczyć, żeby to wyrzucić do tamtego pokoju, żeby się spotkać z tą osobą. Wiecie, i przez te pół godziny doprowadziliśmy nasz dom do takiego stanu, że zadzwoniliśmy w jedną osobę z ulgą, możesz już przyjść. Tak bardzo mi się to skojarzyło. Wiecie, mogliśmy tak postąpić, bo dobrze znamy tą osobę, ona się nie obraziła, a też została przyjęta w normalnych warunkach, mogliśmy spokojnie porozmawiać. Pomyślałem sobie tak, jak Jezus zapukać do drzwi, to powiem, Panie Jezu, daj mi pół godziny. Panie Jezu, daj mi pół godziny, bo ja muszę z żoną się pogodzić. O, to pół godziny nie, daj mi cały dzień. Albo całą noc mi najlepiej daj. Bo z żoną się muszę pogodzić, bo tam muszę w pracy szefa przeprosić, bo muszę zrobić przelew, by oddać to, co nie moje. A ja nie wiem, czy internet działa. Panie, daj mi z pół godziny albo z godziny, ja uporządkuję moje życie i wtedy zaproszę Cię, żebyś przyszedł. Pan Jezus nam nie da pół godziny. To się stanie w mgnieniu oka. Tak mówi Pismo, się stanie w mgnieniu oka. Mamy być gotowi dzisiaj na spotkanie z Panem. Dzisiaj bądź gotowy na spotkanie z Panem. Jeszcze mam takie króciutkie myśli, w jaki sposób być gotowym na spotkanie z Jezusem. Pozwólcie, że zamknę zegarek. W jaki sposób? Jest kilka rzeczy, które Pan Jezus bardzo mocno podkreślił. Pozwólcie, że jeszcze szybciutko je odczytam wam i do waszego rozważania osobistego już wam je zostawię z króciutkim komentarzem. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety 43, ale to nie będzie ten 21 rozdział. Zaraz to zobaczymy. Łukasza, 21 rozdział. Wersety 34. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, werset 34. Pan Jezus powiedział tak: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążone wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Tak sobie pomyślałem, Panie Jezu, jaki ty dosadny byłeś w tych słowach. Czy nie mogłeś, ty tak potrafiłeś też pięknie powiedzieć, a też potrafiłeś tak czasami tak powiedzieć, plemię żmijowe albo groby pobielane. I tutaj też tak dosadnie, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe, czyli ciężkie, na skutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. A więc, abyśmy się nie byli za bardzo pochłonięci doczesnym życiem. I tu jest potrzebna, powiem wam, kochani, pewna mądrość. Pewna mądrość jest potrzebna. Na czym ma polegać ta mądrość? Po pierwsze, na tym świecie mamy żyć tak, aby poprzez nasze życie, porządne życie, wydać świadectwo. Zgadzacie się z tym? Nasze domy muszą być zadbane. Nasze rodziny powinny być dobrymi rodzinami. Powinniśmy być dobrymi pracownikami. To jest forma świadectwa, którą wydajemy. A więc to wymaga od nas pewnej formy zaangażowania dla tych rzeczy. No nie można po prostu żyć jak lekkoduch, co mnie tam, ja jestem przecież powołany do wznośniejszych, większych celów, wszystko mi się w domu sypie, rodzina mi się sypie, a ja jestem wielkim apostołem i misjonarzem. No są tacy, którzy tak myślą, że tak można, ale jakie to świadectwo? Jakie to świadectwo? A więc jesteśmy powołani do bardzo odpowiedzialnego, powiedziałbym, porządnego życia. Ale z drugiej strony Pan Jezus nas ostrzega, żebyśmy nie byli ludźmi skrajności. Skrajności to polega na tym, że my tak zaangażujemy się w sprawy doczesne, że nic poza tym nie widzimy, tylko cały czas krzątamy się koło własnych spraw. I nic nas już więcej nie obchodzi. Tylko my musimy mieć wszystko tak dopieszczone, wypieszczone i można pieścić i zapomnieć, że w ogóle Jezus przyszedł. A z drugiej strony dom ma być, rodzina, życie ma być porządne. To musi być równowaga. Bo dalej Pan Jezus powiedział, jak się to może stać? 36 werset mówi, czuwajcie więc, modląc się cały czas. A więc i odpowiedzialne życie, i poświęcenie dla tych obowiązków, które Bóg nam dał, i cały czas modląc się. A więc utrzymując relacje z Bogiem cały czas i żyjąc porządnie na tym świecie. Bo w przeciwnym razie nikogo nie zachęcimy do Ewangelii. To tyle, jeśli chodzi o przygotowanie, w sensie pierwsza myśl. Nie dać się wciągnąć po uszy w wir tego świata. Drugie słowo z 2 Piotra, 3 rozdział. Też odczytam tylko i taki jeden przykład wam opowiem. 2 list Piotra, 3 rozdział, 10 poniżej. A dzień pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Jak złodziej. Już z pamięci, ale tutaj nie ma w nocy. Jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. I teraz, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany w pokoju. To jest druga wskazówka co do stylu życia, który powinniśmy prowadzić, przygotowując się na przyjście Pańskie. Ja osobiście wierzę w to, że praca przemiany Ducha Świętego w naszym życiu trwa od momentu nowonarodzenia do momentu śmierci albo przyjścia Pańskiego. Cały czas. I nie powinniśmy się cofać. Jeżeli coś jużśmy zdobyli, jakiś przyczółek i Bóg nas czegoś wyzwolił, to nie da się cofnąć, bo jak się cofniemy, to musimy jeszcze raz po tą górę wejść. A to jest chodzenie pod górę. Opowiem wam takie zdarzenie też z tego tygodnia, z okresu malowania. To mi bardzo utkwiło w moich rękach i w moich nogach. W mojej pamięci mi to utkwiło. To będę pamiętał przez pewien czas. W każdym razie już, gdy był gotowy przedpokój, miała żona taki nowy obrazek, nie z jakąś, wiecie, religijny, przygotowała, żeby go powiesić w przedpokoju, ale to była róża, ta miała być w pokoju. Oczywiście powiesiła, ja tak, oczywiście, wiecie, jak to kobiety zawsze wołają mężczyzn, żeby popatrzyli, czy ładnie. Faktycznie podoba mi się ten kolor, ale mówię, ale wiesz, na tej szybie jest pełno smug, pełno palców, bo wkładając po prostu tą różę pod spód, pełno takich linii papilarnych, po prostu zmazy, pełno zmazy. Trzeba to umyć, tą szybę. Za chwileczkę mężczyzna poleciała, wzięła tam, to wytarła szybę. Może tego nie powiedziałem, ale teraz, nie, może i to powiedziałem, pamiętam. Patrzę, zmazy są dalej. Wiecie dlaczego? Bo są od spodu. No są od spodu. I chcę wam powiedzieć, że nasze zmazy są od spodu. Nasze zmazy są od spodu. Nie da się ich tak przypudrować, bo to fantastycznie opanowali faryzeusze. Oni tak pudrowali swoje zmazy, że jakbyś powiedział, to powiedziałbyś, to naprawdę pobożny człowiek. A Pan Jezus popatrzył na nich i powiedział, groby pobielane. Z zewnątrz jesteście czyści, a wewnątrz pełni upiestwa i porządliwości. I ta zmaza i skaza to jest od wewnątrz. To jest coś od wewnątrz. Żebyśmy nie przesadzili z tym, że za bardzo zwracamy uwagę, co na wierzchu. Istota jest ukryta pod spodem, tam w serduszku naszym, i tam się Duch Święty musi dobrać, by nas uczynić bez mazy i bez skazy. I na zakończenie, na pocieszenie, jak się przygotować, bardzo dobry tekst z listu do Tesalonicza, i nim zakończę, 5 rozdział od wersetu 1 przeczytajmy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. To konkretnie apostoł Paweł odpowiada na pytanie, kiedy. Oni go pytają, kiedy, bo musiało chyba takie pytanie ze strony Tesaloniczan paść, ja tak podejrzewam, bo on mówi, a o czasach i porach, bracia. Często apostołowi Pawłowi zadawano pytania, więc on udzielał odpowiedzi. Nie ma co do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wiecie to? Dokładnie? Pilnowałeś kiedyś swojego samochodu? Sobie kupiłeś nowy samochód? Nie przyszedł złodziej, jak pilnowałeś, nie? Nie przyszedł. Jak pilnujesz, to nie przyjdzie złodziej. Jak się położysz spać i zaśniesz na tą jedną godzinkę, akurat wtedy przyjdzie. Takie są historie. Że na chwilę spuścił z oczu i wtedy mu coś zginęło. A jak pilnujesz, to się nic nie dzieje. No to nie trzeba pilnować, bo się nic nie dzieje. Skąd to złodziej wie, to ja tego nie wiem. Ale on wie, kiedy przyjść. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że złodziej wie, kiedy przyjść. Ostatnio słyszałem historię, jak do pewnego zboru przyszedł. Przez okienko złodziej. To była ciekawa historia. Bo przyszedł, jak zbór wyjechał. Zborownicy wyjechali. Wiadomo, że nikogo nie ma. Wszyscy wyjechali. Samochody spod zboru powyjeżdżały. Światła pogasły. Ale syna głowa bolała. Syna pastora bolała głowa. Czy coś mu było i został w domu. I tylko miał malutką lampeczkę zaświeconą. Za chwilę puk, ten przez drzwi wchodzą, wchodzi dwóch młodzieńców. Tylko gitarę ukradli. Tyle zdążyli zabrać i uciekli. Jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. I teraz. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. To pocieszające, nie? Nie jesteśmy w ciemności. Wy wszyscy bowiem synami światła jesteście i synami dnia. Nie należycie do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Przeto, to jest słowo, zachęcajmy się nawzajem i budujmy jedni drugich, co też czynimy. Co też czynimy. Nie śpijmy. A nie spać według tego tekstu, być trzeźwym znaczy przywdziać wiarę, miłość, nadzieję. Co się tak naprawdę liczy w całym naszym chrześcijaństwie? Co ja Panu Bogu przyniosłem? Panie Boże, byłem pastorem takiego zboru. Pan Bóg mi może powiedzieć, przecież ani jeden człowiek w tym zborze nie jest przez Ciebie. Ja ich dałem tutaj. Co przyniesiesz? Co przyniesiesz? Przyniesiesz to, o czym mówi Pismo. Przyniesiesz wiarę, nadzieję i miłość. To Bóg oceni w Twoim życiu. To Bóg oceni w naszym życiu. To sprawia, że jesteśmy gotowi przed Panem, jaka jest nasza wiara, nadzieja, jaka jest nasza miłość. I wtedy jesteśmy gotowi. A więc, kiedy Jezus przyjdzie, już teraz wiecie, to mi powiedzcie. Chętnie się dowiem. Wkrótce. Przyjdź, Panie Jezu, możemy powiedzieć. Bądź gotowy, siostro, bracie, dziś powstańmy, pomódlmy się, podziękujmy Panu.